Łaskawa mi pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo Boże, które dzisiaj rozważmy wspólnie, wyjęte jest z Księgi Psalmów, z Psalmu 44, gdzie takie znajdujemy słowa. Wsłuchajmy się w nie. Boże, słyszeliśmy na własne uszy. Opowiedzieli nam o tym ojcowie, o dziele, którego dokonałeś za ich dni dawno temu. Otóż Ty sam wywłaszczyłeś narody, a im dałeś siedzibę. Wytępiłeś ludy, a ich rozkrzewiłeś. Bo przecież nie zdobyli ziemi własnym mieczem, ani nie pomogła im siła ich ramion. Dokonała tego Twoja prawica. Zaznaczyło się w tym Twoje ramię. Zabłysło nad nimi światło Twojej przychylności, bo tak względem nich zaplanowałeś. Ty sam jesteś mym królem, mój Boże, dzięki Tobie Jakub został wybawiony. Nie polegam bowiem na swym własnym łuku, nie mój własny miecz mnie ocala. To Ty wybawiłeś nas od naszych wrogów i zawstydziłeś tych, którzy nas nienawidzą. Codziennie szczyciliśmy się Tobą i na zawsze będziemy wielbić Twoje imię. To wszystko nas spotkało, a jednak nie porzuciliśmy Ciebie. Nie sprzeniewierzyliśmy się też Twojemu przymierzu. Nie odwróciło się od Ciebie nasze serce i nasze kroki nie zeszły z Twojej ścieżki. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem historii, Bogiem czasu. Dziękujemy, że w ten czas ingerujesz, stajesz na naszej drodze i pociągasz nas do swojego słowa, do Ewangelii, do Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, Panie, za to, że Twoje słowo zawsze było, jest i będzie aktualne, świeże. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, by pomógł nam otworzyć nasze życie na Twoją obecność i na to, co dzisiaj, w tym czasie chcesz nam przekazać. Wszystko na chwałę Twojego Syna. W Jego imieniu Tobie się powierzamy. Amen. Drogie siostry i bracia, chociaż tekst kazalny 20. niedzieli po Trójcy Świętej jest inny od tego, który przed chwilą usłyszeliśmy, to jednak wydaje mi się, że charakter tej niedzieli jest szczególny ze względu na to, że do jakby nie było jubileuszowej pamiątki reformacji zostało 2 dni. Być może dokładnie 500 lat temu, 29 października, Marcin Luther redagował, być może poprawiał, coś dopisywał do swoich 95 tez, a może już od dawna były gotowe. Więc tylko o nich rozmyślał, o tym, co ma się wydarzyć już za niedługo. Trudno zgadywać, czego się spodziewał, jakie emocje mu towarzyszyły. Z pewnością spodziewał się rozmowy, dyskusji, bo przecież tezy właśnie do tego miały wzywać. Ale nie dla samych rozmów, lecz dla ukazania w sposób nowy, nieznanej wówczas Bożej miłości i Bożej łaski. Ona właśnie objawia się w akcie przebaczenia grzechów pokutującego grzesznika. Nie w odpustach czy też kościelnych obrzędach, które w kontekście zbawienia nic nie dają, lecz w cierpieniu krzyża i w pustym grobie otwiera się droga do pojednania z Panem Bogiem, do pokoju z Nim. Cóż mógł jednak uczynić ten niewiele znaczący w tamtym czasie augustyński mnich, gdyby nie Duch Święty, gdyby nie powiew Ducha Świętego, powiew pełen dobrej nowiny, że oto Bóg kocha nas, że sam zadbał już, sam przygotował ratunek dla człowieka, by grzesznik nie musiał ginąć, lecz w Chrystusie Jezusie znaleźć swojego Pana, swojego przewodnika, nauczyciela, doradcę w takiej czy innej kwestii codziennego życia. Ale przecież powiew Ducha Świętego to nie tylko powiew dobrej nowiny, to też przecież powołanie do życia wbrew utartym zwyczajom, wbrew obowiązującym normom wiary i obyczajów, a zwłaszcza wbrew własnej wygodzie. Dziś często mówi się, my tak często mówimy, że Luter przecież nie chciał podziału Kościoła, tym bardziej wojen na tle religijnym i właściwie nic złego nie chciał, tylko tak jakoś wyszło. Być może w dużo w tym racji. Tylko pytanie, czym był ten ogień, który trawił jego serce, palił w jego sercu, który domagał się działań na rzecz Ewangelii. Czym był ten ogień, jeśli nie samą żarliwością o imię Jezusa Chrystusa? Czy wiedząc, jak głęboko zakopano Ewangelię, czy Luter mógł spać spokojnie? Czy w obliczu późniejszych wydarzeń mógł się zaprzeć Ewangelii dla swego bezpieczeństwa, dla zgody i pokoju między ludźmi, żeby jednak było dobrze? Wyobraźmy sobie, że oto Luter staje i mówi: sprawy zaszły za daleko. Przepraszam wszystkich, którym sprawiłem trudności, nieprzyjemności. Chętnie to naprawię, chętnie załagodzę, a jak trzeba, to odwołam to czy tamto. Nie wyobrażamy sobie takiego scenariusza, gdzie przecież bylibyśmy, kim bylibyśmy dzisiaj. Skarbem, jaki wydobyła reformacja, nie jest człowiek. Tu nie o człowieka chodzi, ale o Ewangelię. Reformacja nie jest metodą na uszczęśliwianie świata. Jej celem nie jest nawet ekumeniczna jedność. Reformacja nie jest nawet reklamą naszego Kościoła, chociaż sposobnością do tego, by dać jasne świadectwo swojej wiary. Wskazuje natomiast na zmianę, reformę, odmianę człowieka w wyniku Bożej ingerencji w historii tego człowieka, społeczności czy narodu. Dlatego może być zachętą dla nas świadectwo ludu izraelskiego, w jaki sposób oni patrzyli w przeszłość i po co to robili. Dzisiejszy 44 psalm uwidacznia ciekawe wnioski, które być może pomogą nam w tych dniach. Przypomina ten psalm ważne lekcje. Po pierwsze, Bóg pragnie przypominania historii czy dawnych wydarzeń, bo w nich lud Boży uczy się Boga, który ratuje z niewoli, wyzysku i śmierci. Lud Boży, wspominając dawne wydarzenia, uczy się Boga, który ratuje. Psalmista pisze: Boże, słyszeliśmy na własne uszy. Opowiedzieli nam o tym ojcowie, o dziele, którego dokonałeś za ich dni, dawno temu. To Ty wybawiłeś nas od naszych wrogów i zawstydziłeś tych, którzy nas nienawidzą. Księgi biblijne niejako niosą to świadectwo o Bożej ingerencji, o Bożej obecności w historii ludzkości. I powtarzają te świadectwa każdemu pokoleniu. Mówią: zobacz, co dobrego dla nas uczynił Bóg. Zobacz, jaki był pełen miłości, jaki był pełen łaski, że zrobił to i tamto. Po co to zrobił? Abyśmy dzisiaj byli Jego własnością na co dzień. Tak zwyczajnie, tak po prostu. Charakter tej własności określa hasło dzisiejszej niedzieli. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze przebywał ze swoim Bogiem. To jest to codzienne nasze życie z Bogiem i dla Boga, i w Bogu. Po drugie, Bóg pragnie wspominania wydarzeń z historii, abyśmy lepiej rozpoznawali czas, w którym dzisiaj żyjemy. To znaczy, spoglądamy w przeszłość, widzimy, co Pan Bóg zrobił, dlaczego zrobił to czy tamto, dlaczego działał w ten sposób, abyśmy zobaczyli, że dzisiaj tego samego działania potrzebujemy. To nie jest tak, że to, co najważniejsze, Pan Bóg zrobił 5 wieków temu. Ale dokładnie to, co Pan Bóg zrobił 5 wieków temu, potrzebne jest w moim życiu, w moim sercu, w moim domu i w mojej rzeczywistości. W psalmie znajdujemy takie słowa: Ty nam dajesz zwycięstwo nad wrogami, mocą Twego imienia gnieciemy przeciwników. Nie polegam bowiem na swym własnym łuku, nie mój własny miecz mnie ocala. To znaczy, patrząc na to, co Bóg zrobił kiedyś, wiem, że nie jestem dzisiaj sam. Wiem, że dzisiaj ta sama Boża moc może mnie prowadzić, wyposażać i mnie wspierać. Po trzecie, jeśli nie wiem, co Bóg zrobił dla mnie w przeszłości, nie będę umiał być wdzięczny. Psalmista mówi o Izraelu, przecież nie zdobyli ziemi własnym mieczem, ani nie pomogła im siła ich ramion. Dokonała tego Twoja prawica, zaznaczyło się w tym Twoje ramię, zabłysło nad nimi światło Twojej przychylności, bo tak względem nich zaplanowałeś. Dlatego to, co mamy dzisiaj, wynika, drodzy, z Bożej przychylności, a nie z mądrości czy wiedzy augustyńskiego profesora teologii. Nad nami zabłysło światło niegdyś, abyśmy dzisiaj poznawali i przyjmowali Ewangelię o Jezusie Chrystusie. A zatem, skoro Bóg był wierny w przeszłości, skoro był wybawieniem dla swego ludu niegdyś, musi być i chce być zbawieniem i dziś. Pytanie tylko, czy potrafimy dzisiaj domagać się w ten sam sposób Bożej przychylności, jak niegdyś domagali się jej Izraelici w ziemi egipskiej, czy też kilka wieków później w niewoli babilońskiej. Czy wołamy o przychylność Bożą tak, jak niegdyś oświeceni Bożym Słowem protestanci w Europie i w świecie? Czy rozpoznajemy czas, w którym żyjemy? Czy rozumiemy, że potrzebujemy Boga dzisiaj tak, jak był potrzebny w XVI wieku, a może nawet bardziej niż kiedyś? Czym żyje nasze serce? Czym żyją nasze myśli dzisiaj? Co widzą nasze oczy? Dlatego też psalmista zostawia słowo ostrzeżenia. Gdybyśmy porzucili imię naszego Boga i wyciągnęli ręce do jakiegoś bóstwa, to czy Bóg by tego nie odkrył? Przecież On zna tajniki naszego serca. A zatem być może reformacja o te tajniki naszego serca chce zapytać, by pokazać nam, w jakim miejscu jesteśmy. Po czwarte, ostatni wniosek. Bóg pragnie wspominania wydarzeń z historii, abyśmy pamiętali, że Bóg prowadzi swój lud do przyszłości. Widzimy to w świadectwie Pisma Świętego. Bóg potrafi prowadzić swój lud i ma moc doprowadzić do końca tych, dla których imię Zbawiciela jest jak pochodnia, jak latarnia morska, która prowadzi do bezpiecznej przystani. Siostry i bracia, za dwa dni obchodzimy pamiątkę reformacji, aby zobaczyć Boga, który dzisiaj wzywa nas, wzywa Kościół do nowej pokuty, do odnowy, do reformy swoich przyzwyczajeń. Przeżywamy pamiątkę reformacji, by rozpoznać czasy, w jakich żyjemy, byśmy zobaczyli, czy ten sam Bóg, który działał kiedyś, dzisiaj nam jest tak samo potrzebny, czy może trochę mniej. Czasy, które potrzebują Ducha Świętego i żywej Ewangelii bardziej niż kiedykolwiek. Bo chociaż potrafimy dzisiaj czytać i pisać, chociaż mamy dostęp do Biblii, mamy kościoły, mamy wolność wyznaniową, to jednak Pan Bóg tak często przegrywa z naszym czasem, z naszym kalendarzem, z naszymi osobistymi zainteresowaniami. Siostro i bracie, za dwa dni obchodzimy pamiątkę reformacji, aby przypomnieć sobie, że Bóg prowadzi swój lud do przyszłości. Czy idziesz tą drogą? Czy idziesz drogą, którą Bóg wyznaczył i którą wyznacza nam dzisiaj? Czy twoje sumienie jest związane Bożym Słowem, jak niegdyś sumienie Lutra, że nie może postąpić inaczej, że nie może powiedzieć inaczej? Czy twoje sumienie związane jest z Bożym Słowem w taki sposób, że w różnych codziennych okolicznościach życia ty wiesz, że nie możesz zachować się inaczej, ty wiesz, że nie możesz mówić innych rzeczy, bo wiesz, co podpowiada ci Pan Bóg przez swego Ducha Świętego w Słowie, które znasz i które poznajesz? Zobaczmy na nowo to, co Bóg zrobił w przeszłości, ale przestańmy wreszcie żyć przeszłością. Jeśli chcemy, aby nasze dzieci tworzyły ten Kościół, musimy bardziej szukać tego, co Bóg chce nam powiedzieć dzisiaj i jutro, aniżeli trzymać się tego, czego nasi ojcowie potrzebowali dla siebie samych kiedyś. Spróbujmy uwrażliwić swoje serca na to, co dzisiaj i co jutro Bóg chce nam powiedzieć. Pytanie, które sobie stawiam od wielu lat, to jest pytanie, czy pokolenie, w którym żyję, potrafi jeszcze wstać, zaryzykować, podjąć modlitewne wyzwanie, aby na nowo szukać Boga. Czy porzuci swoją wygodę, czy odsunie na bok sentymenty przeszłości w imię przyszłości naszego Kościoła i naszych dzieci? Czy jest w tym pokoleniu młodzież, jak Dawid, której trudno znieść, gdy imię Pana jest lżone? Czy są tacy, którzy wołają do Pana dzień i w nocy z powodu zaniedbań i grzechów swojego Kościoła i ludu Bożego? Pamiątka Reformacji to nie tylko przywilej i powód do wdzięczności. Reformacja to niestety odpowiedzialność i powołanie dla Ciebie i dla mnie, na dziś i na jutro. By powiedzieć za psalmistą, nie porzuciliśmy Ciebie, nie sprzeniewierzyliśmy się Twojemu przymierzu, nie odwróciło się od Ciebie nasze serce i nasze kroki nie zeszły z Twojej ścieżki. Amen.